Kazania pastora Russella, strona 507. Podwójna osobowość chrześcijanina? Albowiem ten króciuchny i lekki ucisk nasz nader zacnej chwały wieczną wagę nam sprawuje. 2 Koryntów 4:17. Nawet pomiędzy badaczami Biblii niewielu zauważa, że prawdziwy Kościół Chrystusa jest całkowicie odrębny i oddzielony od pozostałej ludzkości i że Pismo Święte wyraża się dosłownie, gdy stwierdza, że Kościół jest nowym stworzeniem, a jego członkowie nowymi stworzeniami. Tak jak w przypadku człowieka ma miejsce spłodzenie i ludzkie narodzenie, tak jest też w przypadku nowych stworzeń w Chrystusie, jest spłodzenie z ducha, które osiągnie kulminację w pierwszym zmartwychwstaniu, czyli ich duchowym narodzeniu, gdy wszyscy przemienieni będą, bardzo prędko, w okamgnieniu. 1 Koryntów 15:51, aby następnie być chwalebnymi, duchowymi istotami, współdziedzicami z Odkupicielem w Jego tysiącletnim Królestwie i w wielkiej pracy błogosławienia wszystkich narodów ziemi. Czytając słowa świętego Pawła, choć się też nasz zewnętrzny człowiek kazi, wszakże on wewnętrzny się odnawia ode dnia do dnia. 2 Koryntów 4:16, większość, nawet spośród chrześcijan, skłonna jest odnosić te słowa do całej ludzkości i doszukiwać się zewnętrznego i wewnętrznego człowieka u wszystkich, z którymi ma kontakt. Takie nieporozumienie ze strony chrześcijanina łatwo skutkuje jedną z dwojga rzeczy, po pierwsze, uważnie badając samego siebie i zauważając w jakimś stopniu własną, podwójną naturę, błędnie przypuszcza, że cała ludzkość ma taką samą naturę jak on, albo, po drugie, przypatrując się ogólnie światu i nie dostrzegając takiej podwójnej osobowości, jaką ma na myśli apostoł, wątpi odnośnie dwoistości swojej własnej natury, co sprawia, że nie czerpie on żadnych pożytecznych lekcji ze stwierdzenia świętego Pawła zanotowanego w naszym tekście. To zamieszanie potęgowane jest przez fakt, że nominalne chrześcijaństwo obejmuje trzy klasy. Po pierwsze, klasę tych, co twierdzą, że są chrześcijanami, ale określają się tak jedynie dlatego, że ta nazwa jest popularna. Po drugie, klasę usprawiedliwionych wierzących w krzyż Chrystusa, zamiarem której jest poświęcenie się tylko po to, by stronić od grzechu w jego najbardziej prymitywnej formie i żyć przyzwoitym, godnym uznania życiem. Po trzecie, klasę, która poszła dalej niż poprzednia i uznała oraz doceniła boskie miłosierdzie, jakie już otrzymała, a w odpowiedzi uczyniła pełne poświęcenie życia Panu, poświęcenie nawet na śmierć, poświęcenie, by Panu służyć i chodzić Jego śladami za każdą cenę, poświęcenie, by ofiarować ziemskie sprawy, korzyści, przywileje i tak dalej, jak również by unikać grzechu, w interesie prawdy i wszystkich tych zasad sprawiedliwości, jakie reprezentuje Ojciec Niebieski i Jego Syn, nasz Pan Jezus Chrystus. To oczywiście tę właśnie ostatnią klasę mistrz określił mianem małego statka i to ona niezmiennie obejmuje niewielu mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu zacnego rodu. 1 Koryntów 1:26. To wyłącznie ta klasa otrzymuje spłodzenie z ducha, zadatek dziedzictwa naszego, tych wielkich błogosławieństw, jakie zgotował Bóg tym, którzy Go miłują bardziej niż domy czy pola, rodziców lub dzieci, męża czy żonę, a nawet samych siebie. Ci duchowo spłodzeni, najmniejsza grupa spośród przyznających się do Chrystusa, jest jedyną klasą, do której skierowany jest Nowy Testament. Oni to bowiem mają być w przyszłości owymi świętymi, wybranymi, tak często wzmiankowanymi przez apostołów i stanowiącymi jedynych adresatów wymienianych na początku każdego listu. 1 Koryntów rozdział 1 werset 2, 2 Koryntów rozdział 1 werset 1, Filipensów rozdział 1 werset 2. Klasa nie z tego świata. Niektórzy mogliby pomyśleć, że apostołowie byli wyjątkami od każdej reguły i że ich ofiarowanie ziemskich spraw, ich znoszenie cielesnych prześladowań i ich samozaparcie w służbie Ewangelii, nie było przez Pana zamierzone jako wzorzec, czy przykład dla reszty Kościoła. Jest to błędny pogląd, który jeśli zostanie przyjęty, stanie nam na przeszkodzie w okazaniu posłuszeństwa zaleceniu świętego Pawła, bądźcie naśladowcami moimi, jakom i ja Chrystusowy. 1 Koryntów rozdział 11 werset 1, i jego oświadczeniu, a wyście się naśladowcami naszymi i pańskimi stali. 1 Tesaloniczan rozdział 1 werset 6, Efezów rozdział 5 wersety 1 i 2. To prawda, nasz Pan Jezus był nie tylko odkupicielem, ale również wielkim pasterzem i przewodnikiem swych naśladowców. To prawda, że wysłał 12 apostołów jako swych specjalnych przedstawicieli i rzeczników w zakładaniu Kościoła, w misji, która nakładała na nich specjalne zobowiązania i powinności, jak też specjalne przywileje i możliwości. Odnośnie swych naśladowców, swoich owiec, mówi on, nie są ze świata, jak i ja nie jestem z świata. Do nich mówi, jeśli świat was nienawidzi, wiedzcie, że mnie wpierw niż was znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat miłowałby to, co jest jego, że jednak ze świata nie jesteście. Ale ja was wybrałem ze świata, dlatego was świat nienawidzi. I znowu, jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam i sługa mój będzie. Ewangelia Jana rozdział 17 werset 16, rozdział 15 wersety 18 i 19, rozdział 12 werset 26, nowy przekład, to, że wszyscy pańscy naśladowcy, nie tylko apostołowie, ale i najpokorniejsze z owiec, objęci są tymi warunkami, jak i nagrodami obiecanymi wiernym, pokazane jest wyraźnie we wzmiankach naszego Pana odnośnie jego drugiego przyjścia i błogosławieństw, jakie wtedy zostaną przydzielone wszystkim jego wiernym uczniom, do których zalicza on nie tylko swych 12 apostołów, którzy zaiste dostaną najbardziej zaszczytną pozycję w chwale, ale także każdego członka Kościoła, który jest jego ciałem. W przypowieściach o grzywnach i talentach nasz Pan zdecydowanie zwraca się do tych, którzy będą żyli podczas jego drugiego przyjścia i mówi do nich tak, jakby byli reprezentantami wszystkich jego wiernych naśladowców z całego wieku Ewangelii, do każdego z tych, którym powierzył pewne dary i odpowiedzialność jako swoim sługom, jako nowym stworzeniom w Chrystusie, Ewangelia Mateusza rozdział 25 wersety od 14 do 30, Ewangelia Łukasza rozdział 19 wersety od 11 do 27. Wraz ze zmianą czasów zmieniają się okoliczności, ale zasady wyrażone w Piśmie Świętym są stałe co do siły i znaczenia. W krajach cywilizowanych nie istnieje już zwyczaj krzyżowania, kamienowania na śmierć, okładania rózgami czy palenia na stosie. Ewangelia Chrystusa wywarła wielki wpływ w świecie i jego ogólnych odczuciach, jeśli nawet jej poselstwo wpłynęło tylko na malutkie statko w takim stopniu, że przyjęło pełne uczniostwo i wyraziło chęć podążania za barankiem, dokądkolwiek idzie. Objawienie rozdział 14 werset 4, nowy przekład. Jednak ciągle jest prawdą, że wszyscy, którzy chcą pobożnie żyć w Chrystusie Jezusie, prześladowani będą. 2 Tymoteusza rozdział 3 werset 12. Może w sposób bardziej wyrafinowany, bardziej cywilizowany, ale pod pewnymi względami nie mniej zawzięty i złośliwy niż w minionych czasach, co niekiedy powoduje straszliwy ból, smutek i udręczenie serca. Bracia wasi, ci was prześladowali. Jest prawdą, że tak jak prześladowanie za dni naszego Pana pochodziło od nominalnie religijnych i ortodoksów jego czasów i z jego narodu i jak wszystkie prześladowania ciemnych wieków były wszczynane za sprawą ludzi rzekomo religijnych i rzekomo ortodoksyjnych, tak jest i dzisiaj. Więcej bólu i smutku, więcej utrapienie naszego ciała pochodzi od jawnie religijnych, otwarcie ortodoksyjnych, od rzekomych braci niż od jakiejkolwiek innej klasy. W każdym przypadku trudność bierze się z faktu, że ci nominalnie religijni ludzie, którzy prześladują członków ciała Chrystusa, robią to dlatego, że błędnie pojmują Bożą wolę i brakuje im Ducha Chrystusowego, Ducha Bożego, Ducha Świętego, Ducha Miłości. Pismo Święte wyjaśnia, że szatan wywiera ogromny wpływ na świat, zaślepiając wielu ludzi z pomocą uprzedzeń i używając ich jako swych nieświadomych narzędzi. Uczy też, że Bóg mu na to zezwala dla ostatecznego osiągnięcia wyższego celu, wynikającego z wielkiego i chwalebnego boskiego planu. O tych, co ukrzyżowali naszego Pana, święty Piotr mówi: ale teraz, bracia, wiem, żeście to z niewiadomości uczynili, jako i książęta wasi, Dzieje Apostolskie rozdział 3 werset 17. O tej samej grupie święty Paweł stwierdza, bo gdyby byli poznali, nigdy by Pana chwały nie ukrzyżowali, 1 Koryntów rozdział 2 werset 8. Podobnie i ci, którzy w ciemnych wiekach palili jeden drugiego na stosach, myśleli niewątpliwie tak jak Saul z Tarsu, że z pewnością sprawują służbę Bożą. Zaślepieni odnośnie rzeczywistego Bożego zamiaru i nie doceniając jego Ducha Miłości, służyli oni szatanowi i grzechowi, choć sądzili, że służą Bogu. Niewątpliwie tak samo jest dzisiaj z tymi, którzy na bardziej wyszukane sposoby sprzeciwiają się braciom, mówią o nich źle i fałszywie ich przedstawiają. Niemniej jednak Bóg tak kierował sprawami całego swojego ludu, że okazywało się to błogosławieństwem dla tych, którzy są nowymi stworzeniami w Chrystusie. Podczas gdy cierpiał ich zewnętrzny człowiek, gdy był on poniżany i niszczony, ich człowiek wewnętrzny, ich nowa natura, odnawiał się, wzmacniał i budował na wyobrażenie Boże. Próby sprawiły, że jako nowe stworzenia stali się jeszcze wierniejszymi kopiami drogiego Syna Bożego, Rzymian rozdział 8 werset 29. Walka nowego stworzenia ze swoim ciałem. Jak dotąd, zastanawialiśmy się tylko nad tymi atakami na nasze śmiertelne ciała, które pochodzą z zewnątrz i widzieliśmy w jaki sposób, tak jak głosi nasz tekst, ten króciuchny i lekki ucisk nasz nader zacnej chwały wieczną wagę nam sprawuje. Patrząc z tego punktu zapatrywania, uzmysławiamy sobie, że wszystkie prześladowania, próby, smutki, cierpienia, które przychodzą na nasze ciało, są tak naprawdę ukrytym błogosławieństwem. Nasza ludzka natura musi bowiem zostać całkowicie zniszczona, zanim jako nowe stworzenia będziemy mogli być udoskonaleni w pierwszym zmartwychwstaniu. Niektórzy spośród drogiego Panu ludu mogą być zaskoczeni nie tylko apostolskim napomnieniem, że mają znosić i doceniać pańską opatrzność w zakresie prześladowań z zewnątrz, ale także tym, że nasza gorliwość jako nowych stworzeń prowadzi nas do podejmowania ataków na nasze ciało od wewnątrz. Święty Paweł zapewnia nas, że między starą a nową naturą powinna toczyć się nieustanna walka i że ich interesy są tak przeciwstawne, że rozwój i ostateczne zwycięstwo jednej musi oznaczać pokonanie i zniszczenie drugiej. Dlatego jesteśmy nawoływani do tego, by bojować o dobry bój wiary i uchwycić się żywota wiecznego. 1 Tymoteusza rozdział 6 werset 12. Pismo Święte informuje nas, że nasza odwaga, wytrwałość i gorliwość w walce przeciwko staremu ja i jego naturalnym skłonnościom, w owej walce dla sprawy Królestwa Niebieskiego i jego boskiego prawa, oznacza dla nas albo zwycięstwo, albo porażkę w zakresie naszego udziału w chwalebnej nagrodzie wystawionej przed nami w Bożym Słowie, we współdziedzictwie z Chrystusem w chwale, czci i nieśmiertelności, w boskiej naturze. To tych, co będą pełnymi zwycięzcami, dotyczą błogosławione obietnice Pisma Świętego. Nasz Odkupiciel jest wodzem naszego zbawienia, przywódcą tych wszystkich zwycięzców, bez którego nie byliby w stanie odnieść zwycięstwa. Ale dzięki Jego łasce i pomocy będą triumfować, zgodnie z obietnicą, Rzymian rozdział 8 werset 37. Tę bitwę między nowym stworzeniem, a jego starą naturą ma na myśli apostoł, gdy mówi, umartwiajcież tedy członki wasze, które są na ziemi. Uśmiercajcie je, Kolosensów rozdział 3 wersety od 5 do 10. Przede wszystkim wydajcie na śmierć ludzką wolę, gdyż nie możecie posiadać własnej woli, lecz macie w całej pełni przyjąć umysł Chrystusowy, wolę Ojca Niebieskiego, która jako wola nowego stworzenia ma odtąd coraz bardziej opanowywać wasze życie, aż będzie kontrolować każdą myśl, słowo i czyn. To uśmiercanie czy zabijanie, to mocowanie się z każdym organem naszych śmiertelnych ciał, jest nie tylko przeznaczeniem ich na śmierć wobec grzechu, lecz ożywianiem ich i zachęcaniem z pomocą Ducha Świętego przynależnego do nowego stworzenia. Od czasu naszego duchowego spłodzenia nasze ręce i wszystkie ich uczynki, nasze stopy i ich kroki, nasze języki i ich słowa, nasze oczy i całe ich patrzenie mają być prawdziwie martwe dla grzechu, martwe dla samolubstwa, martwe dla wszystkiego z wyjątkiem nowego umysłu, Ducha Świętości, który kontrolując te członki naszego śmiertelnego ciała, ma używać ich nieustannie w służeniu Bogu, służeniu Chrystusowi, służeniu braterstwu, służeniu prawdzie i na ile zdarzy się sposobność, w służeniu ludzkości. Nie zapominajmy jednak, że prawdziwa służba dla ludzkości będzie się odbywać w ciągu tysiąclecia i będzie przydzielona tylko tym nowym stworzeniom, które w obecnym czasie prowadzą dobry bój przeciwko staremu człowiekowi i jego naturalnym skłonnościom, a sprzyjają nowemu stworzeniu, kierowanemu przez boską wolę. Gdy niszczy je naturalny człowiek, nowe stworzenie się rozwija. Najpierw naturalny człowiek jest stosunkowo silny. Ale w miarę czynienia postępów, zostanie on w końcu całkiem poddany nowemu stworzeniu. Wtedy, gdy zewnętrzny człowiek jest wyniszczany, nowy człowiek rośnie dzień po dniu. Ostatecznie będzie to znaczyć gruntowne przygotowanie do całkowitej przemiany, do narodzenia z ducha w pierwszym zmartwychwstaniu. Ponieważ nie ma rozwoju ani uczenia się w grobie i ponieważ nikt nie może wejść do niebiańskiego stanu oprócz tych, którzy w szkole Chrystusowej w obecnym życiu zostali zdolnymi uczynieni do uczestniczenia w dziedzictwie świętych w światłości. Kolosensów rozdział 1 werset 12, nowy przekład, wynika z tego, że, Jak sugeruje święty Piotr, wszyscy, co są spłodzeni z ducha, muszą się pilnie starać, aby swoje powołanie i wybranie mocnym uczynić, gdy bowiem czynią te rzeczy, które wymienia apostoł, nigdy nie upadną, ale będzie im dane hojne wejście do wiecznego Królestwa naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. 2 Piotra rozdział 1 wersety od 5 do 11. Niektórzy potrzebują ostrzeżenia. Tutaj potrzebne jest słowo przestrogi. Niektórzy z pańskiego ludu odnoszą błędne wrażenie, że Bóg wymaga rzeczywistej doskonałości w każdej myśli, słowie i uczynku. To pomyłka. Taka doskonałość w ciele jest niemożliwa. Doskonałość, jakiej wymaga Bóg, jest w myśle Słowa Bożego doskonałością serca, doskonałością woli. Błogosławieni czystego serca, czyści w pragnieniu, i stąd też czyści w usiłowaniu. Wybrani Boga zostali wyselekcjonowani z różnych życiowych pozycji i dlatego niektórzy są z natury mniej, inni bardziej szlachetni, jedni mniej, drudzy bardziej skażeni przez upadek ojca Adama. W związku z tym nie możemy oczekiwać, że wszyscy oni osiągną ten sam poziom zewnętrznej samokontroli w obecnym życiu. Pismo Święte zaznacza, że pański osąd jego ludu nie będzie przeprowadzany w oparciu o ich zewnętrzne dokonania, lecz na podstawie ich wewnętrznego rozwoju. Stąd też niektórzy z nich, szlachetni z natury i mający mniej lub bardziej wysoką ocenę u ludzi, mogą według pańskiej oceny być nieodpowiedni do królestwa oraz jego zaszczytów i odpowiedzialności. Z drugiej strony, niektórzy z tych, o których apostoł wyraża się, że według ciała są głupimi w oczach świata i którzy według ludzi nigdy nie mogliby uzyskać ziemskiego poważania, mogą zostać wysoko ocenieni przez Pana, ponieważ On zna lojalność ich serc, ich lojalność wobec Niego, wobec braci, wobec zasad sprawiedliwości, oraz ich pełnię ducha miłości. Niewątpliwie czeka nas parę niespodzianek w czasie, gdy Pan będzie obwieszczał swój sąd, swoją decyzję odnośnie tego, kto będzie stanowić członków Jego ciała. Podsumowując, my, którzy uznajemy siebie za nowe stworzenia w Chrystusie, spłodzone z Bożego Ducha Świętego, prowadźmy dobry bój przeciwko starej naturze, pozbywając się w coraz większym stopniu uczynków ciała, gniewu, zapalczywości, złości, nienawiści, kłótni, a przynosząc coraz więcej owoców Ducha Świętego, cichości, łagodności, cierpliwości, wytrwałości, braterskiej życzliwości, miłości. Posiadanie tych niebiańskich cnót nie uczyni nas popularnymi w świecie, gdyż duch ciemności nienawidzi ducha światłości, który ciągle strofuje złego ducha. Ale te łaski i owoce Bożego Ducha Miłości tworzą pełną zbroję, która umożliwi nam powstrzymanie wszystkich ognistych strzał przeciwnika oraz wspieranie innych w dobrej walce. Na koniec, poprzez łaskę Boga w Chrystusie, cechy te udoskonalą nas jako zwycięzców, ba, nawet więcej niż zwycięzców, przez Tego, który nas umiłował i kupił swoją własną, kosztowną krwią.